kiedyś taki artykuł piękny pojawił się dokładnie 2 lata temu w czasopiśmie Science pana Erika Hunta. Ziemia jest fabryką naturalnego wodoru. Tak to określił w swojej publikacji. Ja się z tym zgadzam rzeczywiście, bo Ziemia cały czas permanentnie produkuje. Teraz jak rozmawiamy, cały czas ten wodór nam się ulatnia gdzieś tam uskokami, ucieka do atmosfery. No i czy on się gdzieś zgromadzi? No to jest pytanie, na które my musimy odpowiedzieć, geolodzy musimy odpowiedzieć, czy on rzeczywiście gdzieś jest, czy się akumuluje. Na pewno jest to sprawa dosyć skomplikowana i złożona i nie jest to, odpowiedź na to pytanie nie jest taka zero-jedynkowa.
Co sprzyja jego kumulacji?
On będzie na pewno akumulowany gdzieś w utworach, pod utworami nieprzepuszczalnymi, podobnie zresztą jak gaz ziemny. Gaz ziemny akumulował się, tworzył się przez miliony lat. Tutaj twierdzimy, że wodór jest produkowany w sposób, można powiedzieć, naturalny, permanentnie. Cały czas jest produkowany i on uznawany jest niejako jako źródło odnawialne, ponieważ jednym ze źródeł wodoru jest ten proces serpentynizacji, czy procesem, który produkuje wodór, jest proces serpentynizacji, czyli przemiany skał ultramaficznych, zawierających żelazo właśnie na wodór, pod wpływem wody, która znajdzie się w odpowiednich warunkach ciśnienia, temperatury. Więc jest to proces permanentnie zachodzący w skorupie ziemskiej i można powiedzieć tak, wody krążące w skorupie ziemskiej no, są tym substratem do tego, żeby powstał nam ten biały wodór.
Czy głębokość zalegania tego wodoru w warstwach skorupy ziemskiej będzie wpływało na jego cenę?
Oczywiście, że tak. Będzie wpływało, będzie się przekładało bezpośrednio na jego cenę. Jeżeli znajdziemy wodór płytko do głębokości 1000, maksymalnie 2000 metrów, wówczas no, ta cena związana z udostępnieniem za pomocą otworów wiertniczych, bo wiadomo, że trzeba odwiercić otwór, innej metody jeszcze nikt nie wymyślił do tej pory, więc trzeba odwiercić otwór, będzie na pewno no, relatywnie niższe, jeżeli na przykład będziemy chcieli wiercić do 4000 metrów, no, to wtedy koszty automatycznie rosną i to dosyć znacząco. Ja tutaj nie chcę podawać kwot, jakim tu się opiera. To jest rzędu otwór 30, 40, 50 milionów złotych. To są takie kwoty, rozbieżność w zależności od tego, w jakim rejonie, jaka głębokość tego otworu, jaki jest cel przede wszystkim tego otworu. Miejmy taką nadzieję, że znajdziemy wodór na mniejszych głębokościach, aczkolwiek na tym się zastanawiałem też, czy to jest w Polsce możliwe. Być może gdzieś przy wierceniach tych, które powiedziałem, no, tysiące otworów zostało odwierconych w Polsce, nie natrafiono do tej pory, ale nikt nie zwraca uwagi na wodór. Po prostu wiercono do konkretnych horyzontów, gdzie spodziewano się uzyskać przypływów gazu ziemnego i tam były te horyzonty opróbowane. Nawet jeżeli ciśnienie w otworze wzrastało w czasie wiercenia, tego nikt właściwie nie badał. Mało tego, w tych otworach, które są aktualnie wiercone, nie bada się w sposób ciągły stężenia wodoru. W tym loggingu gazowym jest tylko metan, węglowodory. To są te składniki, które nas interesują, w przemysł naftowy, jeżeli chodzi o poszukiwania złóż gazu ziemnego czy ropy naftowej. Natomiast wodoru nikt właściwie nie bada. W momencie, kiedy dojdziemy do opróbowanego jakiegoś horyzontu, czy otrzymujemy jakiś przypływ, wtedy się pobiera próbę. No i oczywiście wtedy jest badany oczywiście ten gaz pod względem składu cząsteczkowego, składu izotopowego i tak dalej.
Czy naukowcy mają już na oku jakieś potencjalne złoża białego wodoru w Polsce, czy będą one teraz poszukiwane?
Nie mamy na oku żadnych na razie złóż. Tutaj nie chcę, proszę Państwa, nadmuchiwać balonika nadziei, bo przed kilkunastu laty sprawa gazu łupkowego, wiadomo, no, nie będę tutaj teraz rozwijał tematu, jak się to wszystko skończyło i dlaczego. Nie chcę stwarzać nadziei tutaj wielkich, ale musimy się dokładnie pochylić nad tym, zrobić solidne badania.
Czy istnieje jakaś możliwość obliczenia prawdopodobieństwa występowania białego wodoru?
Z teoretycznego punktu widzenia tak. Istnieje taka możliwość i oczywiście takie rozpoznanie musimy zrobić. Gdzie występują takie skały ultramaficzne? Tych skał ultramaficznych w Polsce nie jest za dużo, nie ma za dużo, ale są. Cały problem polega na tym, że wodór to nie tylko te skały ultramaficzne reakcje, procesy serpentynizacji, ale też procesy radiolizy wody, też procesy migracji wodoru z głębi skorupy ziemskiej, a więc w głębne rozłamy. Tych źródeł wodoru może być kilka. Może się okazać, że w jednej części Polski mamy na przykład akumulacje, czy źródła wodoru związane z skałami ultramaficznymi, a w innej części będziemy mieli na przykład strefy rozłamu, więc to trzeba rozpoznać i skorelować z sobą, zrobić szereg badań, nie tylko takich geologicznych, ale i geofizycznych, geochemicznych, zbadać genezę tego, pochodzenie tego wodoru, który stwierdzimy, badań powierzchniowej geochemii, którą ja zajmuję się od ponad 30 lat. To wszystko będzie tworzyło taką bazę informacyjną, w oparciu o którą będziemy mogli przewidywać, wytypować jakieś perspektywne strefy, a później dalej drążyć temat już w obrębie tych wytypowanych stref perspektywnych.
Czy biały wodór może współwystępować z metanem?
Tak, tak. I najprawdopodobniej w Polsce i w ogóle w Europie i w wielu miejscach na świecie biały wodór będzie współwystępował z metanem i z azotem. Będzie on tworzył, daj Boże, żeby to była domieszka 60%, czyli żeby był głównym składnikiem, a domieszką był metan i azot. Oczywiście tamte składniki, metan nam nie przeszkadza, można powiedzieć, jeżeli będziemy wykorzystać do celów energetycznych. Natomiast jeżeli mamy dużą domieszkę azotu, trzeba ten gaz odazotować. Polska jest akurat w tej dobrej sytuacji w stosunku do innych krajów, bo posiadamy dwa duże obiekty, odazotownie gazu ziemnego. Te odazotownie mogą, oczywiście przy dostosowaniu tych procesów technologicznych, mogą również służyć jako odazotownie wodoru. Czyli będziemy usuwać azot, a żeby uzyskać tą mieszaninę metanowo-wodorową, ewentualnie samego wodoru, jeżeli stężenie wodoru w tym gazie będzie wystarczająco wysokie.
Czy wodór może tworzyć jakieś mieszanki wybuchowe?
No niestety tak. Wodór, trzeba to uczciwie powiedzieć, jest gazem niebezpiecznym, ponieważ w mieszaninie z powietrzem w stężeniu od 4 do 74% tworzy mieszaninę wybuchową. Dla porównania, metan w mieszaninie z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową w stężeniu od 5 do 15%. Powyżej 15% metan po prostu się pali. Natomiast wybucha w stężeniu od 5 do 15% objętościowych w mieszaninie z powietrzem. Wodór w bardzo dużym zakresie, a więc można powiedzieć w każdym stężeniu niemalże on wybucha. Powyżej 75% dopiero się pali. Jeżeli oczywiście taka mieszanina, zaistnieją oczywiście warunki, czyli do tego by nastąpił wybuch. No więc wodór jest na pewno gazem niebezpiecznym, ale powiem tak, że w rafineriach produkuje się ten wodór. Koledzy z Orlen S.A., bo taka jest nazwa obecnie tego koncernu multienergetycznego, radzą sobie doskonale z tym. Jeżeli zachowa się odpowiednio przepisy bezpieczeństwa i tak dalej, to trzeba do tego podchodzić zupełnie, zupełnie spokojnie. Chciałbym tu jeszcze wspomnieć o tym, że poszukiwanie naturalnego wodoru, jeżeli oczywiście okaże się tą właściwą ścieżką, że odkryjemy złoża naturalnego wodoru. Ja reprezentuję uczelnię, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska i tutaj na pewno będą potrzebne kadry. Nowi inżynierowie, którzy zasilą ten przemysł poszukiwań złóż naturalnego wodoru. Dla nas jest bardzo ważną sprawą, aby już przygotowywać kadry na potrzeby ewentualnie zasilenia przemysłu nowych pracowników. Będziemy musieli zmodyfikować nieco programy studiów, uzupełnić je, może opracować nowe kierunki studiów.